Pan Bóg z nami się podzielił tym, co ma w sobie najcudowniejszego. Podzielił się z nami istnieniem. Powołał nas do istnienia. Bo zanim poczęliśmy się w łonach naszych matek, to zrodził nas Bóg w swoim sercu. Grzech jest wtedy, kiedy świadomie, dobrowolnie łamie. Nie dajmy się zwariować. Nie traktujmy Pana Boga jak księgowego, który tam gdzieś odhacza i skrupulatnie nam wszystko wylicza, jak dobra księgowa i pokazuje, o proszę, tutaj tak, tak, tak. Nie, Pan Bóg patrzy głębiej. Wie, ile nas kosztuje walka z grzechem, podnoszenie się, te nasze słabości, żeby pójść na mszę świętą, na adorację, a ta wspólnota jest potrzebna i tobie, i innym, żeby być razem, bo kiedyś to zrozumiemy, ale tu jeszcze na ziemi jest nam ciężko się z tym pogodzić, że Pan Bóg zabiera człowieka z tego świata w najlepszym stanie duszy dla niego. To jest jedyna, według mnie, uzasadniona zachłanność człowieka. Żyć pełnią życia z Bogiem, ale być zachłannym na wieczność.
Czy o trudnych sprawach wiary można mówić prosto? Czy msza online jest tak samo ważna jak msza w kościele? O to zapytam mojego gościa, a jest nim dzisiaj ksiądz Bogusław Kowalski. Dobrze już Państwu na pewno znany. Szczęść Boże.
Szczęść Boże o tej porze, jak mówią na Grochowie.
Ksiądz jest kapłanem diecezji warszawsko-praskiej, znanym, cenionym duszpasterzem, rekolekcjonistą.
To już... nie
to już ocena. Jest moje do powiedzenia.
Tak, tak, dziękuję bardzo za... Mam nadzieję, że mi się w głowie nie przewróci od tych miłych słów na początek i nie będą to w ciemno takie miłe słowa.
Nie są w ciemno. Księże, o sprawach wiary, naprawdę nieraz skomplikowanych, można mówić prosto?
No tak, zdecydowanie. Ja akurat mam taki charakter, że takie duszpasterstwo szeroko rozumiane prowadzę. I tak czasem, jak tak już troszeczkę skręcę w bok, w ogóle wydaje mi się, że ja mam, zresztą ktoś mi to powiedział, że mam takiego ducha salezjańskiego, że jednak ci salezjanie, kontakt bliski z młodzieżą, sport, duszpasterstwo pretekstów, to ale to tak na marginesie, pod pretekstem czegoś gromadzi się ludzi. Ale chyba rzeczywiście, bez fałszywej skromności, Pan Bóg dał mi taką łaskę mówienia w prostych słowach, wykorzystując choćby poczucie humoru, jakieś sytuacje takie okazyjne, nadzwyczajne. No, coś z tego chyba jest, ale przyznam jeszcze, że robię to świadomie.
Nie wiem, czy ksiądz pamięta, kiedyś ksiądz Piotr Pawłukiewicz, księdza przyjaciel, opowiedział taką anegdotkę o mężczyźnie, który w górach zawisł nad jakąś przepaścią i ktoś przechodził obok i chciał mu pomóc. I puenta była taka, że aha, pan zadaje takie pytania, że pewnie jest pan po prostu księdzem. Tak. Więc stąd moje kolejne pytanie, czy będąc księdzem można odpowiadać prosto?
Tak, ja absolutnie jestem o tym przekonany, że to jest bardziej skuteczne niż takie modyfikacje frekwencji egzystencjalnego mologizmu na podłożu krytycznego szowinizmu, preluminując obiektywne metody ekskluzywnej erbitolokwencji, że są błędne. Pozwoliłem sobie na ten żarcik, ale rzeczywiście, na czym polegała, już kiedyś rozmawialiśmy, wielkość kaznodziejska księdza Piotra. No właśnie łączenie życia z Ewangelią. Sama Ewangelia jest nasycona przykładami, porównaniami. I mówię, zresztą zauważcie Państwo, ludzie, niekoniecznie wykształceni, ale mający mocno osadzonego Pana Boga w swoim sercu, czyli na przykład nasi rodzice, mam na myśli szczególnie swoją mamę, która nie była kobietą wykształconą, ale potrafiła tak mówić mądrze o Panu Bogu, prosto. I być może to jest też jakieś pokłosie takiego wychowania, jakiś odblask matczynego serca. Tata miał też, ale mama miała większy dar do takiego prostego mówienia. Ja może podam taki przykład. Ja często go używam. Ja wielokrotnie słyszałem na katechezie, że akt żalu doskonałego gładzi grzechy nawet ciężkie. I księża, siostry zakonne opowiadali, że w razie niebezpieczeństwa śmierci, jak wzbudzimy akt żalu doskonałego, Bóg nam przebaczy wszystkie grzechy. Jednym uchem wpadało, drugim wypadało. Ale ja kiedyś tutaj na Pradze jeździłem motorowerem w latach 70. miałem 13 lat, z za rogu wyjechał ciężarowy samochód, oślepił mnie, także nic nie widziałem. I wtedy pierwszy raz pomyślałem, że zginę w wypadku. Nic kompletnie. Odruchowo zjechałem na prawą stronę, między latarniami zatrzymałem się na chodniku, przeżyłem. Po 2 latach, w przypływie szczerości, wróciwszy ze szkoły, opowiadam to mamie. I mama, przygotowując obiad, byłem przekonany, że zareaguje w taki klasyczny sposób. Siedzieć mi w domu albo sprzedać ten motorower, jeszcze jakieś nieszczęście będzie. A mama mi spojrzała w oczy i mówi: synu, a czy ty, jak myślałeś, że ten samochód może cię zabić, czy ty żałowałeś wtedy za grzechy? Ja mówię: wiesz, mama, to mi nie przyszło do głowy. To pamiętaj. I gdyby się zbliżała śmierć, a miałbyś jeszcze czas, to wzbudź akt żalu, Pan Bóg cię przebaczy, pójdziesz do nieba. Proste słowa. Tylko że tutaj dochodzi jeszcze ten pierwiastek miłości matczynej. Jeżeli to powiedziała mama językiem miłości, to mi to zostało na całe życie. Ja pytałem po latach mamę, już będąc księdzem, czy ona pamięta te słowa. No nie, bo nie pamiętała, bo ona takich mini kateches to nam dawała dziesiątki. I to jest bardzo proste. No, już nie chcę przytaczać następnych przykładów, żeby nie przedłużać. I być może to mnie też trochę jakoś zaraziło. I dobrze, bo ludzie potrzebują, nawet wykształceni ludzie, nie jeden raz przychodzili dziękować za jakiś przykład, za porównanie. A wy, ksiądz, ja podobną historię znam. I zaczęli się otwierać. Po 17 latach miałem rekolekcję w drugiej parafii, w tej samej parafii, przepraszam, na Ursynowie, u ofiarowania pańskiego. Wtedy jeszcze była kaplica. Po 17 latach miałem rekolekcję już w kościele. I podeszła do mnie kobieta, która cytowała przykład sprzed 17 lat. Nieprawdopodobne. Tak zostają nam pewne obrazy, przykłady, które są ewangeliczne, a są i bardzo takie zapadające w pamięć. Wspomniałem o poczuciu humoru. Ile razy zdarza się zabawna sytuacja, która jest bardzo pouczająca, ja to wykorzystuję. No raz, aż nawet tu w katedrze warszawsko-praskiej, jak byłem proboszczem, kobieta wyszła z kościoła, bo dostała ataku śmiechu, wróciła po chwili. Ja byłem u niej 2 tygodnie później po kolędzie. I ona mi mówiła: a pamięta, ksiądz, jak 2 tygodnie temu na 20 ktoś tak parsknął śmiechem? Ja mówię: akurat to pamiętam, bo to było tak głośno. To ja byłam, proszę księdza, ja przepraszam, ale ja po prostu nie wytrzymałam. No genialny przykład, a ja opowiadałem o tym, że są, że jak coś dobrego robimy, to żeby nie trąbić cały dzień o tym, a pamiętasz, jak ci pomogłem, ale wiesz, ile mnie to kosztowało, ale wiesz, jak ja się starałem, ale ty wiesz, a i tak gada. I czasem co mamy? Jaką pokusę? Nie rób, nie gadaj. Ja opowiadam taki przykład o księdzu, który chodził 8 godzin po kolędzie na wsi, od 9 rano. Zbliżał się wieczór, sobota wieczór. Został mu ostatni dom gdzieś tam pod lasem. Idzie dym z komina. Tam taka starsza pani mieszkała, wdowa, i walczy ze sobą. Pójść, nie pójść. 15 minut, nieodśnieżone. No kawał drogi, zmęczony. Odwiedzę w pierwszy piątek. Albo nie, pójdę. Nie pójdę. Walczy. Poszedł, żeby nic nie gadał. Szczęść Boże, przysłowiowa, zmyślam nazwisko, pani Ziętkowa. Pani docenia, że ja szedłem tu 15 minut spocony, zmęczony, ja już ledwo żyję, żeby pani błogosławieństwo przynieść, żeby z panią porozmawiać. Pani wie, ile mnie to kosztowa. I gada. I pani Ziętkowa go załatwiła genialnie. Mówi: no rozumiem, księżulku, każdy grosz się liczy. I ona dostała wtedy przykład zabawny, ale jednocześnie, no, pouczający. No jak już coś dobrego robimy, no to już nie trąpy, niech nie wie lewica, co czyni prawica, jak mówił Pan Jezus w Ewangelii.
Oj, obnażyła intencje tego księdza, obnażyła. No, jak tak księdza słucham, to muszę powiedzieć absolutnie szczerze, że też jako kanał Przemiana mamy ogromną przyjemność bycia patronem medialnym kolejnej księdza książki poczytnej, Ksiądz Boguś dalej wyjaśnia Świątek, Piątek i Niedziela. Książko,
no tak,
książka, którą ksiądz napisał razem z wydawnictwem Promic, gdzie trudne pytania zadaje Michał Łopaciński.
Tak, znakomity mój kolega znakomity. Redakcyjny.
Pozdrawiamy
tak.
bardzo serdecznie Michała.
Tak.
A ksiądz odpowiada w sposób prosty, przejrzysty. Już rozumiem, że współautorką tego sukcesu no jest księdza mama.
Oj tak, w dużej części ja tam często się powołuję, czasami już jak nie chcę nadużywać, że to moja mama, to mówię, gdzieś słyszałem i tak dalej. Natomiast ja przyznaję też, bo to ta książka powstała na podstawie naszych rozmów, cotygodniowych wywiadów, które prowadzi. Nie tyle wywiadów, co rozmów, no bo przecież to nie jest wywiad. On mi zadaje pytania. Co ciekawe, mówię bardzo uczciwie, on mi tylko tematy przesyła, ale ja nie znam dokładnie, jakie pytania będą. One rodzą się w trakcie. Tam jest wiele takich spontanicznych reakcji. Również w trakcie naszej rozmowy przypominają mi się pewne rzeczy. I tu jest ewidentne działanie Ducha Świętego. Rzeczywiście ja staram się mówić w taki prosty, przystępny sposób, pomny na słowa jednego z księży, który zawsze mówił, pamiętaj, do kogo mówisz i druga rzecz, co chcesz powiedzieć. To do kogo mówisz. Ludzie dzisiaj, w dzisiejszych czasach zabiegani, gdzieś tam sobie włączą tę naszą rozmowę i gdzieś sobie, czy jadąc samochodem, idąc na spacerze, no coś przy okazji robią. I to nie może być takie przytłaczające. Zresztą ja uczciwie mówię i przyznaję, to nie jest żaden dyshonor przyznać się do tego. Ja po prostu inaczej nie umiem, bo ja nie jestem naukowcem. Ja zawsze podkreślam, jestem takim trochę niedouczonym, niedoczytanym księdzem. Ja jedynie magisterkę napisałem w seminarium. Nie mam żadnych studiów skończonych, takich coś ponad seminarium, jak wielu księży kończyło. Nie miałem w ogóle ani takich pragnień, ani takich zapędów. Chciałem być normalnym, zwykłym, liniowym księdzem. I takim jestem i nie wiem, jak Panu Bogu dziękować za ten dar. Być może, jakby człowiek poszedł w jakieś naukowe sprawy, ale mówię, ja nie mam predyspozycji takich i to nie mam z tym problemu, żeby się przyznać. A jednocześnie jestem, trochę się pochwalę, a jednocześnie jestem jednym z niewielu księży, który w wielu kazaniach i duszpasterstwie powołuje się na swoją magisterkę. A dlatego, że ja pisałem pracę magisterską o posłudze sakramentalnej księży w obozach koncentracyjnych. I ja o tych dramatycznych sytuacjach, w jakich znajdowali się duchowni w obozach, nie mogli sprawować sakramentów, przede wszystkim mszy świętej, jak oni po kryjomu odprawiali mszę świętą, jak oni po kryjomu spowiadali ludzi, jak oni po kryjomu duszpasterzowali, to ja widzę wielkość i urok kapłaństwa. I kiedy zdarza mi się czasem mówić rekolekcje dla księży, to ja często powołuje się. Jesteśmy na Pradze. Drodzy Państwo, podam jeszcze taki właśnie przykład, kiedy taka prosta sytuacja, jaka zdarzyła mi się na kolędzie, tu niedaleko na Brzeskiej, przyjęło mnie dwóch mężczyzn, dwóch kolegów, gospodarz i przyszedł do niego kolega. Było tak po męsku w tym mieszkaniu, wszystko przygotowane, stół bez obrusa białego, ale była woda święcona, krzyż. Nie było chyba Pisma Świętego. Pomodliliśmy się, porozmawialiśmy. I wyczułem wyraźnie, że oni już czekają, żeby ksiądz sobie poszedł, ale byli bardzo grzeczni, podkreślam to. Proszę Państwa, kiedy dają nam ofiary ludzie na kolędzie, jakich zwrotów używają? Na wiarę, wróć, na kościół, na kolędę, dla księdza, ofiara. A ten mężczyzna, wiem, że jemu wyszło to przypadkowo, uniósł talerzyk, nie miał koperty, pod talerzykiem był banknot i on charakterystycznym głosem mówi, wskazując na ten banknot, mówi, przepraszam, proszę księdza, to na wiarę, na wiarę. Proszę Państwa, jak on genialnie, teologicznie to ujął. To jest przykład, kiedy mówienie takie proste jest głębią teologiczną. Bo jeżeli proboszczowie, my proboszczowie musimy utrzymać parafię, wszystkie faktury, wszystkie opłaty, ZUS-y, pracownicy, pensje, o właśnie, mam to na świeżo, to żeby kult kwitł, żeby wiara była pielęgnowana w świątyni, żeby było
kwiaty,
za co utrzymać.
Organistka, wszystko.
Wszystko, prawda? A więc ostatecznie na wiarę. I popatrzcie, to jest, wyszło z ust prostego mężczyzny. Genialne. Albo drugi przykład, kiedy na pogrzebie takiego budowlańca, który przeżył w jednej i przepracował w jednej firmie 30 lat. Taki pan Czesiu. I dyrektor mówi do kierownika: panie Stasiu, ja pożegnam pana Czesia w kościele, ustaliłem to z proboszczem po mszy, a pan przemówi na cmentarzu przy grobie. Ale panie dyrektorze, ja nie potrafię przemawiać. Ale bardzo proszę, niech pan powie parę słów. Ale ja nie, mamy wieniec od kolegów, nie potrafię. I przymusił go. I ten pan Stasio może nie miał daru mówienia, ale on powiedział genialną rzecz, chyba lepszą jak całe kazanie, bo on w jednym zdaniu zawarł. Żegnamy cię dzisiaj, Czesiu. Cóż powiedzieć w takiej chwili? Szczęścia na nowej drodze życia.
Clou.
No przecież ja wiem, że to jest taki standard życzeniowy na ślubach, ale nowe życie w Bogu, w szczęśliwości, no taki jest cel naszej pielgrzymki ziemskiej. I takich przykładów jest mnóstwo. I te rzeczy zapadają w pamięć. Zapadają, no, te nasze okrągłe słówka. One też gdzieś są potrzebne, bo jakiś fundament musi być. Tylko ja ciągle powołuję się, a Pan Jezus nie mówił inaczej, jak mówił w przypowieściach. Zauważcie, Państwo, kiedy jesteśmy na mszy świętej i ksiądz zaczyna czytać Ewangelię o synu marnotrawnym, my już doskonale wiemy, co dalej. My już mamy obraz tego powracającego syna, o miłosiernym Samarytaninie. Już widzimy oczyma wyobraźni, jak ten Samarytanin znienawidzony przez Żydów pomaga Żydowi pobitemu, napadniętemu i tak dalej. Już widzimy o Samarytance, czy rozmnożenie chleba, wskrzeszenie młodzieńca z Naim, czy córki Jaira. My już to mamy przed oczyma. Obrazy. Ale te obrazy są tak uniwersalne, że to jest dla nas, ludzi, którzy jesteśmy istotami no i psychofizycznymi, i zmysłowymi, my potrzebujemy zapewnienia wyobraźni. Zmysły muszą też działać w rozwoju wiary. I daj Boże, jak najwięcej właśnie w takich obrazów, które zostają często na całe życie. No, przecież ja też byłem dzieciakiem, uwielbiałem, jak ksiądz mówił kazania z przykładami. Bardzo lubiłem, jako kleryk, jako ksiądz. Sam jadę na rekolekcje. Jak słucham konferencji księży rekolekcjonistów, no też zostają mi w świadomości. Ja niektóre przykłady mogę cytować jako kleryk, które mną tak wstrząsnęły pozytywnie, że zostały mi na całe życie. Ja nie zapomnę takiego przykładu, który często potem wykorzystuję, parafrazuję, jak mam konferencje czy kazania do rodziców. Mówił do nas ksiądz, a my byliśmy na drugim roku, to był chyba ojciec duchowny z Wrocławia, 45 lat temu. Mówi do nas tak: dzisiaj jesteście w seminarium na drugim roku. Niedługo będzie akolitat, diakonat, wyświęcą. Nie wszystkich. Część z was odejdzie. I tak wszystko się zgadzało. Pójdziecie na pierwszą parafię, drugą, trzecią, będą was przenosić. Ani się obejrzycie, zostaniecie proboszczami. Jedna parafia, druga. Nawet się nie obejrzysz, życie ci przeleci. Pierwszy kolega umrze z kursu, drugi, trzeci, czwarty. Wszystko się zgadza. Już 9 naszych kolegów nie żyje, ale było nas 54 wyświęconych. 2/3 tego, co zaczynało. I mówi do nas tak: jak będziecie umierać jeden po drugim i będziecie szli, daj Boże, do nieba, a nie daj Boże, do piekła, to nie będziecie szli sami, będziecie szli ze swoimi parafianami. Albo będziesz zbudowaniem i dobrym pasterzem i otoczony swoimi owcami, daj Boże, a jak będziesz zgorszeniem i będziesz szedł do piekła, to z tymi, których zgorszysz i odepniesz od Boga. I mnie ciarki po plecach wtedy przeszły. Ksiądz do piekła. Ani sutanna, ani święcenia nie dają nam żadnego immunitetu, modne słowo ostatnio, to nie jest żadne alibi dla nas.
No tak,
komu więcej też dano, od tego więcej się wymaga. I, ale ja to pamiętam po tylu latach, ale dobrze i chcę to do końca życia pamiętać, te słowa.
No ksiądz się też musi bić o wiarę.
Oczywiście, że tak. Bić się o wiarę, o wierność powołaniu, no przecież pokus jest tyle, sami dobrze wiemy, ile jest nie tylko rozwodów, ale też ile wywrotek kapłańskich, prawda? To jest bardzo bolesne, dlatego ja w Wielki Czwartek przyniosłem ze sobą nakazanie, taki, to nie dyplom, tylko taka laurka jakby oprawiona. Od dnia tego i tego obiecujemy, przyrzekamy modlitwę za księdza Bogusława Kowalskiego. Margerytka, prawda? To, co jest praktykowane, modlitwa za księży. I tak, poniedziałek, imię dziewczyny. Wtorek, jakiś chłopak. Środa, chłopak. Czwartek, dziewczyna tam. I tak cały tydzień. Ja to pokazałem w Wielki Czwartek. Mówię, to jest nasza największa wdzięczność wam, drodzy parafianie, że się modlicie za swoich księży, bo wszyscy potrzebujemy tego, a te margarytki się rozwijają, bo widocznie taka świadomość jest w Kościele, że księdza nie można zostawić tak tylko z jego kapłaństwem, o niego trzeba walczyć, troszczyć się, jak dobry ksiądz ma za zadanie troszczyć się jako dobry pasterz o swoje owce.
No ale dobrze, tak wygodnie by nam się troszczyło o was, księży, gdybyście wszyscy mówili prosto, przejrzyście, krótko, sensownie.
Tak, zgadzam się z tym, ale tak jak i w drużynie na boisku, nie ma takich jednakowych zawodników i spełniają różne zadania na boisku. Jeden jest obrońcą, drugi pomocnikiem, łącznikiem, wahadłowym, napastnikiem, bramkarzem. No każdy ma jakieś predyspozycje, każdy ma swoje, jak to mówią niektórzy, zady i walety, czyli wady i zalety. Usposobienie. No różni jesteśmy. Pewnie, że nas tam jakoś szlifują w tym seminarium, ale jednak my najwięcej wynosimy z domu. Zawsze podkreślam, że seminarium to jest dom rodzinny, to jest pierwsze seminarium. Potem to już jest takie szlifowanie tam liturgiczno, duszpastersko-teologiczne, ale taki rdzeń kapłaństwa to się wynosi z domu, bo to jest no, człowieczeństwo, jakie wychowanie, jaki sposób zachowania, bycia, funkcjonowania, traktowania ludzi, to się z domu wynosi. Potem można wiele, mówię, wyszlifować, ale dom rodzinny. Dlatego to powiedzenie, jakie rodziny tacy księża, to święte słowa.
Wywołał ksiądz temat sportowy piłki nożnej, więc ja zadam to pytanie, które mnie nurtuje w kontekście niedawno zmarłego Jacka Magiery. Dlaczego Bóg zabiera porządnych ludzi do siebie? Właśnie takich jak Jacek Magiera.
Tak, żebym miał wszystkie tytuły naukowe, to nie odpowiem na to pytanie. Ja tylko mogę powiedzieć jedno. To pytanie można zadać, dlaczego Pan Bóg innej formy odkupienia ludzi nie ustanowił tylko przez tak dramatyczne wydarzenia jak na Golgocie, kiedy swojego syna nie oszczędził jednorodzonego, ale wydał go na śmierć i to hańbiącą ukrzyżowanie, żeby nam otworzyć niebo. Teraz my widzimy, że bez krzyża, bez cierpienia Zbawiciela nie mielibyśmy szans. On to wszystko wziął na siebie, umarł z naszymi grzechami. A dlaczego Pan Bóg zabiera takich ludzi? Ja mogę tylko tyle powiedzieć. Kiedyś to zrozumiemy, ale tu jeszcze na ziemi jest nam ciężko się z tym pogodzić, że Pan Bóg zabiera człowieka z tego świata w najlepszym stanie duszy dla niego. To, że Pan Bóg zabrał Jacka Magierę, wspaniałego piłkarza, ale to akurat jest na drugim planie. Człowieka, jakim on był mężem, jakim on był ojcem, jak on był patriotą, jakim on był nauczycielem. Ja mówiłem to przy okazji wspomnienia, bo byłem na pogrzebie Jacka Magiery, że on dla tych młodych piłkarzy, bo na początku pierwsze lata trenerskie to poświęca młodym, to on był dla nich nie tylko trenerem, on był wychowawcą, ojcem, matką, księdzem, bo on im dawał takie katechezy, On był dla nich i stróżem, bo jeździł po nocy i wyciągał ich z różnych kasyn, żeby nie przypuszczali pieniędzy tam, bo hazard jest potwornym nałogiem. To był człowiek, jak to moja chrześnica kiedyś powiedziała o jednym księdzu, taki, no, który miał wielkie zalety, dar i tak dalej, mówi, wujku, to jest ksiądz full opcja. Więc Jacek Magiera to był, tak można powiedzieć językiem młodzieżowym, full opcja. On miał wszystko. Wiarę, umiejętności, docieranie do ludzi. Dlaczego? No, odpowiemy na to pytanie, dlaczego giną ludzie w wypadkach, katastrofy. Kiedyś, jak będziemy już po drugiej stronie, to pewne jest, że Pan Bóg nie zapomniał o Jacku. Pan Bóg nie przestał kochać ani Jacka Magiery, ani jego żony, ani dzieci wspaniałych. To jest tajemnica, jak wiele innych. Gdybyśmy wiedzieli, dlaczego tak się dzieje, to mielibyśmy cząstkę wiedzy boskiej, a jednak jesteśmy ludźmi, a Pan Bóg jest Panem Bogiem, a my tylko ludźmi. I pewne, powtórzę raz jeszcze, zabiera w najlepszym momencie, i to często powtarzam, kiedy odprawiam pogrzeby ludzi, którzy nagle niespodziewanie odchodzą, że otoczenie, bliscy nie są przygotowani, a takich pogrzebów jest bardzo dużo.
To od razu mi się rodzi kolejne pytanie. Świadectwo życia. Dawać, nie dawać, w sposób ograniczony, epatować wiarą, nie epatować w swoim środowisku życia, pracy.
Epatować nie. Ja jestem przeciwnikiem takiego manifestowania, takiego agresywnego. Ja jestem zwolennikiem bycia sobą, ale w każdym wymiarze. W pracy, jak ktoś jest wierzący, to niech nie udaje kogoś innego. Ale ja bym ze względów nawet takich, bym powiedział, pewnej skuteczności, a na ogół tak jest, że w środowisku ludzie szybko wyczują, kto jest, jak to mówią, kościółkowy. Ja podam Państwu przykład. Ostatnio, rok temu, przyjąłem 5. osobę do kościoła po dokonaniu aktu apostazji. To była kobieta 30-paroletnia.
Czy wróciła?
Wróciła do kościoła. Dokonała tak zwanej konwersji. Ale jak to się dokonało? Anonimowo, więc mogę mówić. Było to tak, że w pewnej firmie pracuje mój parafianin. Młody człowiek, 30-paroletni, bardzo gorliwy katolik. I jego koleżanka z pracy podeszła do niego i mówi: słuchaj, ty jesteś, wiem, wierzący, tak widać po tobie, są oznaki. Słuchaj, ja dokonałam apostazji rok temu. Ja nie mogę sobie poradzić. Nie masz kogoś, jakiegoś księdza, z którym mogłabym pogadać? I on ją przysłał do mnie. I potem była cała procedura. No, trwało to 2 miesiące, ale ona jeszcze pół roku chciała na przemyślenie. Już nie będę tej historii w szczegółach opowiadał. Jest tylko finał, że jest przyjęta na Wielkanoc. Widziałem ją, choć nie należy do mojej parafii, tylko proboszcz mi zezwolił, żebym ja już ją doprowadził z powrotem do kościoła. Była u Komunii Świętej, uśmiechała się, jak jej udzielałem. Ale dlaczego o tym mówię? Do kogo ona podeszła? Ona podeszła do kolegi z pracy, o którym wiedziała, że on jej nie wyśmieje, nie wykpi, że on z nią poważnie porozmawia, bo on ją do mnie podesłał, zapytał, czy może dać telefon.
Dobry oczywiście. Adres.
I to jest takie ciche. Zresztą jeszcze wspomnę moją mamę. Moja mama, jak była w pracy, to koleżanki, ojej, nie używajcie takich słów, bo pani Zosia przyszła. Bo koleżanki wiedziały, że mama delikatnie, ale stanowczo zwróci uwagę: no nie, 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 nie używajcie takich wulgaryzmów. Kobiety, jesteście kobietami, to nie wypada, tym bardziej. Jest coś takiego, to jest taki syndrom jak ksiądz czy siostra, to nawet różni ludzie, którzy mają pewne skłonności do wulgaryzmu: ej, przepraszam, ty nie przeklinaj, bo tu księżulek jest w pobliżu. Jest jakiś hamulec. Zresztą ja opowiadałem, kiedyś jak siostra zakonna pojechała z ministrantami, bielankami i z księdzem oraz opiekunem tych dzieci i rodzicami na Legię w habicie.
I, to już no, musiało być ciekawie. Tak. A siedzieli bliżej żylety czy dalej?
Po przeciwnej stronie, na rodzinnym sektorze zdecydowanie, dlatego że żyleta ma swoją specyfikę. I ona pierwszy raz w życiu, w ogóle pytam, ja nie byłem wtedy, tylko był mój wikariusz i pytam siostrę, jak się siostrze podobało? Ona mówi, proszę księdza, ja sobie poszłam dzień wcześniej do spowiedzi z całego życia, bo ja nie wiedziałam, czy ja wrócę cała i żywa. Dlaczego? Mówi, ja miałam jakieś dziwne wyobrażenie, że te trybuny są pionowe i że mnie ktoś pchnie, ja spadnę, zabiję się, a tam jest bardzo bezpiecznie. Mówi, miałam szalik na habicie i mówię, nikt siostrze tam nie nadokuczał, nie wyzywali siostry tam od pingwinów i tak dalej, jakieś wulgaryzmy. Ona, wyzywali? Proszę księdza. Nie było kibica, żeby nie przeszedł. Szczęść Boże, siostrzyczko, jak dobrze siostrzyczkę widać. Mówi, jedynie co mnie umęczyło, przepraszam bardzo, siostrzyczko, możemy sobie? I mówi, w czasie meczu, w przerwie, po meczu, z takim szacunkiem, bo ona przez habit dawała świadectwo, znak. Tak samo i w środowisku, jak są świeccy, nie mają habitów, ale te oznaki, krzyżyk, medalik, czy nawet znak krzyża przed jedzeniem, przed podróżą. I zaraz w środowisku nie trzeba być jakimś takim agresywnym apostołem. Przyjdzie moment, że o tak jak ta kobieta, a wiele jest takich sytuacji, albo proszę księdza, tam mnie ktoś prosił, bo tak z Panem Bogiem mu nie po drodze, ale czy jest szansa, jakby coś i tak dalej. No mnóstwo jest takich. Dlatego to dawanie świadectwa ma kapitalne znaczenie, takie ciche apostołowanie.
A no właśnie, my dajemy często świadectwo idąc na mszę świętą do kościoła w niedzielę, no ale jeżeli mam wybór, czy msza święta na miejscu u księdza na Kobielskiej, tak, czy msza święta online, to ja mogę sobie tak wybrać i zdecydować?
No, to jak we wszystkim muszą być okoliczności. Co to... to trzeba jasno jakoś rozeznać w sumieniu.
To jakie są okoliczności, że msza święta online?
Online. No, jeżeli ktoś jest chory, ma ograniczone ruchy, bywają sytuacje zwyczajnie niedyspozycji, że ludzie mają obawę, czy wytrwają na mszy świętej. Bardzo dużo jest takich przypadków. Starsze pokolenie szczególnie jest takie bardzo surowe dla siebie i wymagające. Wielu ludziom wydaje się, że bez względu na to, czy był chory, czy nie była chora, a jak nie była w kościele, to już to spowiedzieć do komunii nie może iść. Ja tłumaczę. Jeżeli pani miała gorączkę 40 stopni, pani leżała obłożnie chora, nie mogła pani prawie ręką, nogą i tylko opieki pani wymagała i pani nie była dwie niedziele na mszy, wyzdrowiała pani, to pani może iść do komunii świętej, bo pani była niedawno u spowiedzi. Nie ma tu grzechów ciężkich. No ale wie, ksiądz, nie byłam na mszy. Nie szkodzi. Ale to jest...
To nie było intencjonalne, nie? To nie było specjalnie.
I msza święta online jest dla tych, którzy nie mogą przyjść. No oczywiście one tak zostały po tej pandemii, ale sytuacja się zmieniła. I teraz, jeżeli ktoś tylko ze względu wygodnictwa, żeby sobie w papuciach, na kanapie sobie zerkać na mszę świętą, to jest nie w porządku. Eucharystia przeżywana na żywo, to jest też twoja obecność, jest współtworzenie wspólnoty, a ta wspólnota jest potrzebna i tobie, i innym, żeby być razem, bo jak to święty chyba Jan Wianej użył takiego obrazu, jak się pojedyncze płomyki tam palą, no to ten ogień słaby jest, ale jak się te płomienie połączy w jeden wielki płomień, no to widać żar ogromny. Bo można by tak uzasadniać, Ale zresztą sami ludzie świeccy mówią, proszę księdza, nie chodziłam rok, bo ta pandemia, bałam się i tak, ale jak mi brakowało atmosfery świątyni. Nawet ten zapach kadzidła, widok ołtarza blisko, jak ten ksiądz idzie do konfesjonału, to pukanie. Ja wiem, że to są sprawy drugoplanowe, ale bezpośrednie uczestnictwo w liturgii, a za pośrednictwem mediów, no to jest wielka różnica, no to jest, no przepraszam, że użyję takiego, no chłopak może sobie na ukochaną dziewczynę popatrzeć, mają w komórce na zdjęciu, kiedyś się zdjęcia w portfelu nosi, bo, no i patrzy sobie na jej zdjęcie, no a co innego, no wziął się za rękę, przytulić i być z nią na randce, jak czuje jej bliskość, prawda? I może sobie bezpośrednio w oczy spojrzeć, a nie tylko na tym zdjęciu, choć może być bardzo piękna, ale to nie jest to samo, no to jest substytut, no jakiś wypełniacz, ale człowiek jest istotą zmysłową i potrzebuje dotyku bliskiej osoby, za rękę potrzymać, tak samo bezpośrednie uczestnictwo, już nie mówię o przyjmowaniu Komunii Świętej, prawda? Online się nie da przyjąć.
A propos Komunii Świętej, załóżmy, że w piątek z rozpędu zapracowana mama, tata, babcia wsunęła kawałeczek kanapeczki z szyneczką.
Tak.
I jak zjadła i się nacieszyła smakiem, to się zreflektowała, ojejku, jest piątek.
Tak,
mam grzech, czy nie mam?
Jeden z rozdziałów tej książki, bo o tym mówiliśmy z panem Michałem. Oczywiście, po pierwsze, niezachowanie postu, bo odróżnijmy post od wstrzemięźliwości, czyli powstrzymywanie się od spożywania pokarmów mięsnych w piątki.
To jest wstrzemięźliwość.
Wstrzemięźliwość. A post, prawdziwy post, to jest w środę popielcową i w Wielki Piątek. I tutaj też post, tak zwany post ścisły, dotyczy osób od 18 do 60 roku życia. Jeden posiłek dosyta, dwa niedosyta i bez pokarmów mięsnych. To jest post. A wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych dotyczy każdego piątku i tutaj nie ma górnej granicy. Natomiast po pierwsze, poza środą popielcową i Wielkim Piątkiem nie jest to grzech ciężki. Po drugie, zapomnienie powoduje, że nie ma świadomości, nie ma grzechu. Grzech jest wtedy, kiedy świadomie, dobrowolnie łamie
w ważnej materii.
Tak jest. A to jest mała materia. Duża materia to jest grzech ciężki, jak świadomie i dobrowolnie. Natomiast jakby się komuś nawet dni tygodnia pomyliły. No, rzadko to się może zdarzyć, ale są tak ludzie zakręceni, że pomyli im się i myśli, że to jest poniedziałek, a to jest niedziela, no i nie poszedł do kościoła. No tak sobie taki banalny przykład zmyślam. Nie dajmy się zwariować. Nie traktujmy Pana Boga jak księgowego, który tam gdzieś odhacza i skrupulatnie nam wszystko wylicza, jak dobra księgowa i pokazuje, o proszę, tutaj tak, tak, tak. Nie. Pan Bóg patrzy głębiej w serce i zna nasze intencje, zamysły, pragnienia. I dlatego ja się głęboko nie zgadzam z popularnym powiedzeniem, że dobrymi intencjami jest piekło wybrukowane. Ja się głęboko z tym nie zgadzam, dlatego że my ludzie oceniamy na zewnątrz. Glazurnik położy glazurę, ale łazienkę pięknie zrobił, gospodyni kobieta ugotuje obiad, ale pyszny obiad, konkret. A Pan Bóg patrzy głębiej, wie, ile nas kosztuje walka z grzechem, podnoszenie się, te nasze słabości, żeby pójść na mszę świętą, na adorację, ile ludzie muszą stoczyć walki, żeby się przełamać. A ktoś powie, był na mszy? No to był. Ale co za tym stoi, to tylko Pan Bóg wie. Ogarnąć dzieci, jak są w przypadku rodziców, zebrać dzieci. Ja wiem, jaki to był problem. Czwórka dzieci w domu nas była. I ta mama każdego nakarmić, koszulę świąteczną dać. Każdy pytał, mama, a to jeszcze, a to. I mama piątkę facetów, bo tata plus czterech synów. I tata wtedy no, jeszcze palił papierosy. I klasyka. Przy windzie my już kobrze pod pachą, ładnie ubrani, a mama jeszcze siebie ogarnąć, łyczek kawy, jakąś kanapkę. I tata z papierosem. Przy windzie, Zosiu, ty nigdy nie możesz zdążyć. To klasyka była. Mama najpierw, to tak na marginesie. Mama, Mówi, wiesz, na początku się denerwowałam. No jak, Marian, ty nie widzisz, że ja muszę... Potem ja już zdystansowałam się, bo to był pewien taki rytuał taty. On musiał... Ile kobiet słyszy podobne słowa teraz to w samochodzie? Oczywiście na ciebie musimy czekać, tak.
Ja aż spontanicznie chciałam pozdrowić wszystkie panie, które tego doświadczają w swoich domach.
Drogie panie, zdystansujcie się, bo to jest taki męski rytuał, żeby pokazać tylko... Żebyś ty siedział pierwszy za kierownicą, to musiały być na długi weekend spakowane torby, dzieci dopatrzone, gaz wyłączony, żelazko, wszystko, żebyś ty mógł już za kierownicą. Dlatego niech to spływa po was, bo to jest takie męskie gadanie. Tutaj muszę kobiety wziąć w obronę.
No koniecznie. Wspomniał ksiądz o tym obrazie Boga, który siedzi i tak nam liczy, tak. Te wszystkie grzeszki spisuje. To się rodzi od razu takie pytanie, a co jeśli ja wierzę w Boga, ale nie czuję Jego obecności?
Ja bym odniósł się do takiej mojej rozmowy z moim kolegą księdzem. Kiedyś żeśmy sobie tak całkiem niedawno rozmawiali o tak zwanym wypaleniu kapłańskim, bo jest wypalenie zawodowe, bardzo popularne, ludzie już czasami nie dają rady, ale dopada i nas, księży, wypalenie kapłańskie, takie duszpasterskie, że kolejni penitenci, kolejne kazanie, kolejna katecheza, to są ludzkie odruchy. I on powiedział ciekawą rzecz, mówi, też na bazie jakichś doświadczeń, mówi, kiedy dopada mnie to, zaciskam zęby i narzucam sobie taki rygor prawie seminaryjny. W seminarium był pewien rygor. Pewne punkty, których odpuścić nie można było, bo władza obserwowała, jak się kto zachowuje, jak kto jest wierny w wypełnianiu pewnych zasad. I ja sobie narzucam, robię to często z bólem i wbrew sobie, bo mnie się nie chce, ale zaciskam zęby i ten taki rygor sobie narzucam. I mija czas jakiś i wszystko wraca na właściwe tory. Oczywiście to jest wszystko, podstawą jest więź z Chrystusem. No właśnie adoracja, modlitwa, różaniec. I nie gdzieś tam w pośpiechu, tylko poświęcony czas, tylko i wyłącznie dla Pana Boga. I myślę, że coś z tego jest, jak ktoś nie czuje obecności Pana Boga. Jest taka, myślę, zasada, którą powtarzam często, jeżeli ktoś naprawdę szczerze szuka Pana Boga, nawet jak go nie czuje, nie widzi, nie odczuwa Jego, ale szczerze to robi, przyjdzie taki moment, że Pan Bóg poda mu rękę. Ale prawdą jest i to, że jeśli ktoś szuka pretekstu, żeby od Pana Boga się odwrócić, znajdzie. Znajdzie mnóstwo. Szatan podsunie mnóstwo powodów, pretekstów, żeby odejść. Ale powtórzę, kto chce wytrwać albo odnaleźć drogę do Pana Boga, albo trwać przy Nim, Pan Bóg mu pomoże. Ale trzeba determinacji, dlatego że no wiara to nie jest bułka z masłem. Jest to powiedzenie, człowiek wierzący to człowiek in via, w drodze. A w drodze są lepsze i gorsze momenty.
A no właśnie, w drodze są takie też momenty, że się czasami ktoś często złości, jest cholerykiem, ma taki krótki ląd. Tak. To jak ja się złoszczę...
A tak na marginesie, no. Bardzo mi się podoba to powiedzenie. Ja już gdzieś to słyszałem, ten krótki ląd, a to jest genialne porównanie. No przecież robiłem petardy jako dzieciak i ten ląd krótki, te były takie zapałki, szturmówki. Trzeba było szybko i odrzucać petardę, bo mogło się...
No właśnie.
Mogło wybuchnąć w rękę.
No właśnie. I teraz ja mam się z tych wybuchów złości spowiadać, czy nie?
A różnie, różnie. No przecież święty Piotr. No przecież on był klasycznym cholerykiem, raptusem. Ile on głupot narobił? Prędzej mówił, niż myślał. Jemu powierzył Pan Jezus klucze królestwa. Widział głębiej Jezus, jego szlachetność, prawość. Nasz temperament nie do końca od nas jest zależny, ale z drugiej strony, jeżeli on, ten temperament robi jakieś spustoszenie, czy mąż wobec żony, żona wobec męża, czy ksiądz wobec parafian, no to jest przedmiot pracy nad sobą.
To mam się wyspowiadać, czy nie?
Zależy.
Pogroziłam palcem.
Odruch,
albo...
jeżeli, oj, to znowu to zależy od okoliczności. No weźmy taką sytuację. odniosę do tego, co ja przeżyłem w parafii. Uczyłem małe dzieci 30 parę lat temu jako młody ksiądz. I przerwa, dzwonek. A te dzieci no, oblepiły mnie tam. A proszę księdza, ja jeszcze chciałam znać. A ja proszę księdza, cukierka chcę księdzu dać. I tak mnie oblepiły te dzieci. A ja kątem oka patrzę, na parapecie przy otwartym oknie siedzi dwóch chłopaków i się... Drugie piętro. Jeszcze moment i jeden drugiego zepchnie. Przecież ja w więzieniu siedział, że nie dopilnowałem. Jak się wydarłem, jak huknąłem na nich. I oni się przestraszyli, jak ich szarpnąłem. Mówię, nie wolno na parapet jeszcze okno otwierać. I teraz to był wybuch. Ja trochę sobie dodałem, przyznaję, żeby ich przestraszyć. I teraz są momenty takie, że podniesiony głos, emocje są uzasadnione. One mogą być nawet wychowawcze, prawda? Natomiast jeżeli te takie wybuchy robiące takie spustoszenie i taki nalot dywanowy, zaraz wyciąganie spraw sprzed 30 lat, jakieś, żeby kogoś tak trafić w splot, żeby go powalić jakimś argumentem, wyciąganie takich rzeczy z przeszłości i takie nakręcanie się, a no to już jest poważna sprawa. To ja bym obok tego nie przeszedł, bo nie, to jest no, przedmiot pracy nad sobą. No, musimy opanowywać swoje emocje. Ja przyznam szczerze, tutaj raz szczególnie tak w parafii, gdzie jestem, zachowałem się bardzo tak nie w porządku, tak uległem emocjom. No, zostałem zaatakowany. Uważam, że niesłusznie i byłem tak zaskoczony, że ja odpowiedziałem tym samym, niepotrzebnie. Ja siebie nie poznawałem, że ja tak potrafię zareagować, bo ja na ogół jestem zdystansowany, ale tutaj słaby byłem. No, bardzo, tak zbyt emocjonalnie.
I z tego się ksiądz wyspowiadał?
Tak, to oczywiście też chodzę i to systematycznie. Tak, miałem tu kasa moralnego, ale... Ja od kilku lat, o może kilkunastu, wychodząc do kancelarii, chwilę modlę się przed wyjściem przy swoim ołtarzyku, który mam w swoim mieszkaniu, za tych ludzi, których będę obsługiwał w kancelarii. Bo na ogół przychodzą ludzie bardzo życzliwi, ale trafiają się takie gwoździe, z którymi są tak trudne rozmowy, choćby dać komuś zaświadczenie na chrzestnego, na chrzestną, kto nie może być chrzestnym z różnych powodów, już nie będę całej tej argumentacji używał. I są tak czasami trudne rozmowy. Ja wychodząc do kancelarii, modlę się za tych ludzi, bo nie wiem, żebym był opanowany, spokojny, bo wbrew pozorom kancelaria jest kapitalną przestrzenią do duszpasterstwa. Można przy okazji banalnych rzeczy kancelaryjnych wiele dobrego zrobić. Można i wiele złego, jak ksiądz się nie opanuje. No. I tutaj każdy z nas, no, są te wybuchy małe, no, takie pstryk, coś tam jak wystrzeli, no, są wybuchy wielkie, no i wtedy spustoszenie ogromne, trzeba to naprawiać.
No tak, ale to też jest tak, że jak jest sucha ściółka, to każdy taki malutki zapalnik,
tak.
No to może spory poradować.
Tak, dlatego to słowo czuwajcie, które... Tak często Pan Jezus używał w Ewangelii, czuwajcie, no wszyscy musimy czuwać. I w małżeństwie, i w kapłaństwie, i w pracy, żeby kogoś nie zranić. Można niepotrzebnym słowem kogoś zranić, jakimś niestosownym żartem. No, też mam tutaj niestety przykre doświadczenia, jak no, w głupi sposób, no, no tak wspomnę, to było w Otwocku. Byłem młodym proboszczem, no, i miałem spotkanie wielkanocne zresztą z kółkiem Żywego Różańca. Przyszło bardzo dużo ludzi. 99% to niewiasty i kończymy już to spotkanie. Mówię, drogie panie, w czerwcu będziemy robić festyn i będę was prosił, żebyście upiekły ciasto. i będziemy to ciasto sprzedawać, będzie kawa, występy, loteria fantowa, bo musimy zarobić na 3 wyjazdy wakacyjne. Ksiądz Marek zabiera ministrantów na Mazury, ksiądz Mariusz zabiera dzieci w górę, a ksiądz Piotr zabiera młodzież nad morze. I musimy zarobić na te 3 wyjazdy. A główna zelatorka pyta, a nas kto zabierze? Ja mówię, was to już Pan Bóg zabierze. No tak, jak ciasto to różaniec, jak zabrać to Pan Bóg. To głupi żart, za który przepraszałem 9 lat, jak byłem w Otwocku. Co jajeczko wielkanocne? Jeż po raz 6 przepraszam za swój głupi żart. No, tak człowiekowi się wyrwie czasami. Korona z głowy nie spadnie, jak się przeprosi. No, wymagamy od innych, żeby przepraszali, a my to co? Tak samo.
No tak, ale właśnie taka reakcja też wymaga jakiejś takiej dobrze rozumianej prostoty serca.
Tak, dlatego, a poza tym ja doświadczyłem znajomości z księdzem. Ja z nim pracowałem. Z księdzem, który miał tak silną osobowość i wszyscy się go bali, naprawdę. On jak wszedł do zakrystii, to ciary po plecach. No miał coś w sobie takiego, takie spojrzenie. Ten głos taki, bardzo proszę. Ale on w emocjach był emocjonalny i czasem powiedział parę słów za dużo. Popełniał parę błędów. Ale za co go cenię? Właśnie za to, że jak opadły emocje, potrafił przyjść i przeprosić. I zrobił to publicznie czasem i wobec wszystkich zgromadzonych mówił, chciałem przeprosić za swoje zachowanie. I tak się buduje, myślę, przepraszam, tak się buduje zaufanie, ale tak się buduje też autorytet swój. Nikt z nas nie jest nieomylny. I wielkość człowieka polega też na umiejętności przyznania się do błędu i przeproszenia. No, podam taki przykład. No, wszyscy jesteśmy, przynajmniej starsze pokolenie, zachwyceni błogosławionym kardynałem Wyszyńskim. Opowiadał nam w seminarium 40 parę lat temu ksiądz profesor, który wtedy, gdy prymasem był kardynał Wyszyński, słynny list do biskupów niemieckich, wybaczamy i prosimy o wybaczenie. Mieli ten list do odczytania księża w kościołach. Ten list zrobił bardzo dużo takiego zamieszania. Ludzie byli poruszeni. Jeszcze na świeżo mieli w pamięci skutki wojny. I ówczesny, ten młody profesor, nieżyjący już ksiądz, poszedł do prymasa, bo jako młody ksiądz, i mówi, ojcze, bo tak się zwracali księża. Dlaczego ksiądz, kardynał nas nie przygotował do tego listu? Że byliśmy nieprzygotowani, tylko poszedł komunikat do odczytania. My sami nie wiedzieliśmy, co zrobić, jak się zachować, bo ten list był bardzo kontrowersyjny. Dzisiaj z perspektywy widzimy, że to była mądrość prymasa. Ale wtedy i prymas położył mu rękę na ramieniu i powiedział, masz bracie rację, zabrakło mi wyobraźni, żeby lepiej przygotować księży, którzy mają ten list do odczytania. Tu przyznaję, zabrakło mi wyobraźni, za to przepraszam. Prymas Wyszyński. Właśnie, to jest wielkość. I on nam to opowiadał na wykładzie w jakimś kontekście, jako coś fantastycznego, że prymasa, kardynała, taką postać stać było, żeby przyznać się tak. Zabrakło mi wyobraźni. No kto z nas nie popełnia błędu?
No tak. A propos prymasa i Wyszyńskiego, i Piotra Pawlukiewicza, księdza ukochanego.
Tak, przyjaciela jak brata, tak. Zawsze to podkreślam.
Oni już są po drugiej stronie. To co ja muszę zrobić, żeby też tam się dostać do nieba, do nich?
To, co mówi Ewangelia. Nic nowego. To samo.
Czyli jedni co?
Czynią to w sposób heroiczny, to są wyniesieni na ołtarze. Inni są wierni Panu Bogu nie w stopniu heroicznym, to dostają się do nieba albo po czyśćcu i tak trafią do nieba, bo z czyśćca jest jeden kierunek. Wierność Ewangelii, wierność Panu Bogu. Bo nam się wydaje, że tu są jakieś nadzwyczajne sposoby. Ja bym posłużył się takim wspomnieniem, tu jeszcze jak byłem proboszczem w katedrze. Wybuchła pandemia i przyjechała jakaś ekipa telewizyjna nagrywać jakiś program ze mną, jakiś wywiad, nie pamiętam na jaki temat. I kiedy panowie przygotowywali światła, kamery, mikrofony, usiadł ze mną na ławce z ekipy technicznej i mówi: proszę księdza, ta pandemia, co się dzieje? Boże, jak wy macie mówić kazania? I ja mówię: to samo, to samo. Ewangelia jest niezmienna, tylko my cały czas mówimy o kruchości życia, o zarazach, o wojnach, o przewrotach, o trzęsieniach ziemi. My to cały czas mówimy, to jest w Piśmie Świętym. Tylko inaczej się odbiera, gdy takie chwile przyjdą. Jak wybuchnie wojna, to inaczej te słowa o wojnie docierają. Jak była pandemia, inaczej to docierało, jak ona nas dotknęła. Ale my nauczamy i my wciąż musimy, tylko że czujność ludzi jest różna, zależnie od kontekstów takich życiowych, środowiskowych, tego, co się dzieje w życiu, w kraju, na świecie i tak dalej. I to, czego nas uczono na katechezie, co nam przekazali rodzice, przykazania, mamy Pismo Święte, jedne przykazania, drugie, nie ma drogi na skróty, tylko no, każdy ma jakąś swoją intensywniejszą czy mniej drogę do Pana Boga, ale my idziemy w tym samym kierunku, trzymać się Kościoła, czyli Chrystusa. Nie chodzi o instytucję Chrystusa, bo Kościół to Chrystus, następny temat.
A no właśnie o to chciałam zapytać, czy można być wierzącym, no ale poza Kościołem?
No to,
czyli Bóg, tak?
Tylko musimy, tak, Kościół nie, bardzo typowe powiedzenie. Trzeba przede wszystkim w tych dyskusjach o Kościele, właśnie ludzie mówiący Pan Bóg tak, Kościół nie, trzeba uściślić, ale co ty masz na myśli mówiąc Kościół? Księży, których nie lubisz? Z różnych powodów? Nie lubisz tej papierologii, tych wszystkich wymagań, administracji, świątyń? Tego nie lubisz?
Przykazań.
Przykazań. Tylko, no nie, już przykazanie to trochę coś innego. To jest drugoplanowa sprawa. Ludzki wymiar Kościoła, organizacyjny, administracyjny, personalny, ale Kościół to Chrystus. Mistyczne ciało Chrystusa to Kościół. Ja upraszczam i mówię: Kościół to Chrystus. Nie ma chrztu poza Kościołem, nie ma Eucharystii, nie ma rozgrzeszenia. To jest Kościół, bo to jest Chrystus. I dlatego, jeżeli ktoś mówi Pan Bóg tak, Kościół nie, to znaczy co? Pan Bóg tak, Chrystus nie, no to nie ma chrześcijaństwa. To albo jest zbawienie przez krzyż, albo nie. Przyjmujesz to, albo nie. A to Chrystus, Syn Boży, bo to jest Kościół. To nie księża sobie wymyślili Kościół. To nie księża założyli Piotr, papież i apostołowie i potem ich następcy. Nie, Chrystus, Piotrze, ty jesteś skała i na tej skale zbuduję mój Kościół. Oto ja będę z wami aż do skończenia świata. I to jest Kościół. A sprawy te administracyjne, ludzkie, gdyby Kościół był oparty na tych ludzkich sprawach, to już śladu po Kościele by nie było. Na przestrzeni 2000 lat było tyle różnych zgorszeń, złych rzeczy w Kościele. Były, są i będą. Judasz był pierwszym gorszycielem w Kościele. 1 na 12. Zdradził Chrystusa. Był blisko Jezusa fizycznie, a sercem był daleko. Znamy jego historię. To był pierwszy gorszyciel. To nie jest usprawiedliwienie dla zgorszenia, bo Pan Jezus powiedział: niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia. Niepodobna, ale biada temu, przez którego przyjdą. Lepiej byłoby mu kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go do wody. Przy Jezusie na 1 na 12, ile to procent? 8, 9, bardzo dużo. I dopuścił to Pan Jezus, a Kościół powstał. Judasz był w tym jakby pierwszym Kościele jako gorszyciel, zdrajca. I to jest jakby no gdzieś tam...
A właśnie, czy on jest zbawiony, czy on nie jest
zbawiony? No, to... Jest powiedziane tyle. Lepiej byłoby dla tego człowieka, gdyby się nie narodził, ale nie chcę wchodzić w rolę Pana Boga.
A co się dzieje z ludźmi niewierzącymi po śmierci?
No to też niewiara z własnej winy, niewiara nie z własnej winy. Był taki bardzo znany człowiek w Polsce, znakomity lekarz. Prowadziłem z nimi kiedyś wywiad, długą rozmowę tam w jakiejś audycji i on mówi: proszę księdza, nie mam łaski wiary, no ja naprawdę chciałbym uwierzyć, nie mogę uwierzyć, nie wiem, I nie wierzę w Pana Boga, ale mam tylu przyjaciół księży. Wielu księżom pomógł jako znakomity lekarz i do końca mówił, będąc chorym, ja byłem świadkiem tego, jak na ekranach telewizora mówił, że no wie, że umrze, ale no nie wierzy w Boga. I teraz zostawiam to już Bożemu miłosierdziu. No, jak Pan Bóg będzie to przyjmował tych ludzi, no to my mamy obowiązek modlić się i za wierzących, i za niewierzących, i za przeżywających kryzysy, ale powtórzę raz jeszcze, my oceniamy na zewnątrz, Pan Bóg patrzy głębiej. Oczywiście jest jasno powiedziane, idźcie na cały świat i chrzcijcie wszystkie narody, kto przyjmie chrzest i uwierzy, będzie zbawiony. Ale jest coś takiego, jak tak zwane kręgi przynależności do Kościoła, bliżej, dalej. No, ciekawe to. Sam jestem ciekawy, jak to będzie.
To będzie fascynujące doświadczenie pewnie. Tak. Czy podpisze ksiądz dla naszych widzów książki, które tutaj czekają?
Z wielką przyjemnością.
To czekamy na Państwa komentarze. Może jakieś słowa do księdza Bogusia. Obiecuję, że pozbieram i przekażę, przywiozę osobiście.
Bardzo dziękuję.
Warto jest być wierzącym, czy nie?
Bardzo, nie tylko warto, ale gdybym, jak śpiewamy na Łazienkowskiej, gdybym jeszcze raz miał urodzić się, Tobie, Panie Boże, oddam życie swe, naprawdę. Warto, szkoda, bo życie mamy jedno jedyne. Albo je wygrywamy w perspektywie zbawienia, albo przegrywamy. Trzeciej drogi nie ma. Pan Bóg z nami się podzielił tym, co ma w sobie najcudowniejszego. Podzielił się z nami istnieniem. Powołał nas do istnienia. Bo zanim poczęliśmy się w łonach naszych matek, to zrodził nas Bóg w swoim sercu. Tak nas ukochał. I teraz co my z tym zrobimy? No szkoda. Szkoda wieczności. Tak mówię, szkoda w cudzysłowie. To jest jedyna, według mnie, uzasadniona zachłanność człowieka. Być zachłannym na życie. I tu w sensie takim żyć pełnią życia z Bogiem, ale być zachłannym na wieczność. No takiej zachłanności życzę i sobie, pani Aniu i wszystkim nas słuchających i oglądających.